tytuł tygodnia.
W górę serca. Antologia opowiadań na stulecie Lecha Poznań. Wydawnictwo miejskie Poznania.
Ludzi tłum przez miasto gna.
Przemysław Godyla. Gwizdek zaczyna grę.
Mecz swój gra. W kasach ścisk, biletów brak. Cały stadion pęka w szwach.
Nasz tytuł tygodnia jest tytułem sportowym, a w sporcie z reguły najważniejsi są ci, którzy zdobywają najważniejsze nagrody. Przemysław Godyla jest z zamiłowania historykiem i popularyzatorem historii. Nie dziwi więc fakt, że jego zwycięskie opowiadanie osadzone jest w czasach wojennych, mówi Tomasz Janas z wydawnictwa miejskiego Poznania.
No bardzo ciekawie napisane, jakby ze względu na te okoliczności historyczne i wiadomo wojenne, które uniemożliwiały Polakom organizowanie się w kluby piłkarskie i granie. Z drugiej strony głęboka pasja i potrzeba, żeby to robić. Z trzeciej jakieś nie tylko charakterologiczne, ale też przyjacielskie czy koleżeńskie stosunki przedwojenne między bohaterami, z których jeden jest sędzią tego meczu, który jest głównym tematem, a drugi jest kolegą, a w tej chwili niemieckim policjantem, który próbuje rozgonić zgromadzenie, którego zdanie nieprawnie się tutaj pojawiło, więc mamy z jednej strony bardzo ciekawą nić dramaturgiczną, dobrze opowiedzianą, a z drugiej strony ugruntowanie w historii żywej, która się rzeczywiście wydarzyła. No i z trzeciej ta pasja piłkarska, to, że pewne kręgi ludzi w dzielnicach organizowały się do tego, żeby grać w piłkę, no i tam właśnie drużyna dębiecka, która wtedy pewnie nazywała się bądź tęskniła do hasła KPW, bo takim skrótem się posługiwała, która później się stała po wojnie kolejarzem, potem Lechem, potem wszyscy wiedzą, że kolejorzem, który jest jakby głównym spoiwem i głównym bohaterem wszystkich tych opowiadań.
Opowiadanie Przemysława Godyli Gwizdek zaczyna grę zdobyło w konkursie na opowiadanie z okazji stulecia Lecha Poznań pierwszą nagrodę. Czyta Dawid Cytrowski.
Tytuł tygodnia.
Gdy na boisku pojawił się sędzia z piłką, obie drużyny zastygły, rozmowy graczy ucichły i oczy wszystkich piłkarzy skierowały się w stronę około 40-letniego mężczyzny w ciemnym uniformie. Ten przywitał się z kapitanami obu drużyn, położył piłkę na środku boiska, po czym włożył do ust podłużny metalowy gwizdek z misternie wygrawerowanymi literami HN zawieszony na zielonym sznurku. Idealnie wypolerowana stal błysnęła w promieniach słońca. Wziął głęboki oddech, zagwizdał. Stado gołębi okupujące pobliskie dachy zerwało się z łopotem skrzydeł. Na przewiercający uszy wysoki dźwięk, który nawet mimo zgiełku ulicznego ruchu niósł się jak fala po okolicy, obie drużyny rzuciły się w wir gry. Jeden mężczyzna w ciemnym płaszczu, wygniecionym kapeluszu i butach o drewnianych podeszwach, znakach okupacyjnej nędzy, przypisanej niejako do losu pokonanych, śledził grę z wyraźnym zainteresowaniem. Na jego skupionej twarzy wyczytać można było, że nie jest tylko postronnym kibicem, przypadkowym obserwatorem, a raczej smakoszem tej dyscypliny. W pewnym momencie brązowa skórzana piłka przeleciała za parkan i odbijając się od chodnika potoczyła powoli na tory tramwajowe. Przechodząca obok dziewczyna ubrana w prostą zieloną spódnicę i krótką beżową jesionkę uśmiechnęła się delikatnie, podeszła do piłki i podniosła ją, lecz nim zdążyła się obrócić, by przerzucić ją z powrotem na boisko, już stał przy niej spocony piłkarz, który dysząc ciężko, głosem nieznoszącym sprzeciwu krzyknął stanowczo po niemiecku: ta piłka jest własnością Schutzpolizei Posen, żądam jej oddania, dokumenty i kenkarta. Zdziwiona kobieta natychmiast oddała mu piłkę i drżącymi dłońmi podała dokumenty. Teresa Kulesz, Polka urodzona Garbo w powiat Kępno w 1921 roku, czytał piłkarz, po czym służbowym tonem zaczął mówić: zostaniesz aresztowana za próbę kradzieży. Nie dokończył jednak, ponieważ przerwał mu grubszy mężczyzna w stroju sędziego, który spokojnym, lekko nawet drwiącym głosem powiedział: oto po pierwsze nie jesteś na służbie, tylko na treningu. Po drugie jesteś w tym sportancugu bardziej śmieszny niż straszny. Po trzecie jestem twoim przełożonym i rozkazuję ci wracać do gry, a groźnych przestępców łapać na Górczynie, bo tam nasz rejon. Na boisko biegiem marsz. Ostatnie zdanie wykrzyczał, wypluwając ślinę, po czym zwracając się do kobiety, powiedział powolnym głosem: panią przepraszam bardzo, proszę odejść. Teresa, dla której wszystko wydarzyło się w mgnieniu oka, dopiero po chwili ocknęła się i ruszyła wzdłuż parkanu. Serce waliło jej niespokojnie, zatrzymała się jednak na moment i przyjrzała bliżej grającym mężczyznom. Teresa podeszła do woźnicy, podała mu niewielki pakunek i powiedziała tylko krótkie: Antek, dębiec czeka za przesyłką. Jego surowa twarz rozpromieniła się zawadiacko, łypnął wesołym swym jednym okiem i chciał coś odpowiedzieć dziewczynie. Ta jednak była już na przystanku. Zbliżyła się do stojącego tam mężczyzny, który przed chwilą pospiesznie uciekł przed ciekawskim wzrokiem sędziego i wyszeptała: Panie Wacławie, spotkanie rozpocznie się za niecałą godzinę. Dostałam polecenie, by przekazać panu te informacje i pojechać tam z panem. Mężczyzna zrobił głęboki wdech, pokiwał głową z dezaprobatą, po czym powiedział cicho: Szanowna pani, jeśli mógłbym prosić, to raczej wolałbym zachować choćby elementarne zasady konspiracji i używać pseudonimów. Przecież nie krzyczę na całą ulicę: patrzcie, to Wacław Cerba, fachowy sędzia piłkarski, zabieram go na tajne spotkanie tajnego polskiego komitetu tajnego grania w tajną piłkę. Żachnęła się, mrużąc przy tym rzucające gromy zielonkawe oczy. Na Wacławie nie zrobiło to jednak zbyt dużego wrażenia i kontynuował swoją wypowiedź. Chciałbym także dodać, że jako łączniczka powinna się pani wykazać większą ostrożnością i nie prowokować dziwnych sytuacji, jak choćby ta z piłką sprzed chwili. Chodźmy już. Jakoś tak dziwnie się czuję, kiedy ci na boisku wołają szajsen. Daleko to spotkanie? Na Łazarzu, kilka przystanków stąd. Zaraz podjedzie bimba. Wacław w myślach szybko dokonał kalkulacji ceny biletu w stosunku do innych dóbr bardziej potrzebnych do życia. Jeden taki bilet to już kilka skibek, a dwa to może i skibka z leberką. Pomyślał i powiedział: pójdziemy pieszo, proszę prowadzić. Teresa i Wacław skierowali się w stronę bocznego wejścia do parku i już mieli je przekroczyć, jednak oboje zatrzymali się, jakby zmrożeni tajemniczą siłą, przed niewielką tabliczką, na której napisano: Polakom i psom wstęp wzbroniony. W tym momencie Teresa postanowiła przerwać milczenie i odezwała się smutno: chciałam podać grającym chłopakom piłkę, bo to normalne, po prostu normalne. Ja wiem, że to wszystko wokół, ta wojna, te gruzy, te zakazy nie są normalne, że cały ten czas, w którym żyjemy, nie jest normalny, ale ja po prostu muszę zachować choć szczątki czegoś normalnego, inaczej zwariuję. Pan tak nie ma? A jeśli nienormalne widoki są dla nas normalne, to co? My jesteśmy nienormalni? I może po to poszłam do konspiracji, żeby coś robić, cokolwiek, lepiej lub gorzej, ale by choć czasem poczuć, że mam jakąkolwiek kontrolę nad tym, co dzieje się wokół mnie. Ostatnie słowa Teresa wypowiadała nieudolnie, tłumiąc rozpierającą ją wściekłość. Odwróciła się od bramy i ruszyła energicznie, nie oglądając się na swojego towarzysza. Wacław spojrzał tylko ze smutkiem, dogonił ją i już otwierał usta, by coś powiedzieć, gdy Teresa ukradkiem starła spływającą łzę i zadała kolejne pytanie tonem rzeczowym, jakby wstydząc się chwili słabości. Ci, co grali tam w piłkę na przystanku, co to za drużyna? Sportsgemeinschaft Ordnungspolizei Posen, odpowiedział Wacław. Trenują psie syny, bo rusza Gauliga Warteland. Wyrosło teraz tych niemieckich drużyn, a Polakom nawet w piłkę nie wolno grać. Kluby rozwiązane, działalność zakazana. Jesteś zresztą łączniczką, więc przecież wiesz to wszystko. To, że nie wolno grać, nie oznacza, że nie gramy. Chłopaki organizują się nielegalnie na swoich fyrtlach i tak na przykład w zespole z Chwaliszewa gra Wiara z przedwojennej Cybiny, ci z Wildy to gracze Warty, no a na Dębcu gra Stara Lutnia, czyli gracze kolejowego przysposobienia wojskowego. Tego już nie musi mi pan tłumaczyć.
Tytuł tygodnia.